od cięcia nyszkiem i krzyżowego, poprzez walkę dwoma szablami, aż po widowiskową szarżę skrzydlatego wojska i uchodzenie odwodem z okrzykiem naprzód Jezus Maryja, zapraszam serdecznie na rozmowę z Kubą Pokojskim, teoretykiem i praktykiem polskiej sztuki walki. Nazywam się Karolina Paprocka. Jesteśmy krótko po święcie Konstytucji 3 maja i myślę, że ten temat pasuje jak żaden inny w tym momencie w kalendarzu. Czołem Pani Rotmistrzu.
Czołem Pani Redaktor, czołem słuchaczom.
O barwie i broni, o tym, czym walczył husarz i czym się bronił, rozmawiamy w innym podcaście, ale dziś chciałam zapytać o sztukę walki. Czy istniało coś takiego jak polska sztuka walki? I na czym to polegało?
Tak, istniało. Oczywiście toczyły się długie dyskusje, ale tak, w wyniku badań można przyjąć, że ta sztuka walki istniała. Oczywiście tutaj mówimy, zresztą na tym się też w swojej książce skupiam, mówimy o sztuce walki bronią białą, szczególnie szablą, ale oczywiście Polacy władali wieloma broniami, o których była mowa wcześniej, czy to kopią husarską, czy operowanie łukiem. No niemniej skupimy się, jeśli mówimy o sztuce walki, no to głównie skupiamy się na walce bronią białą z uwzględnieniem szczególnym szabli, no i z tym również związanym wykorzystaniem swojego ciała, czyli szeroko pojętymi zapasami w sztukach walki. Więc tak, sztuka walki istniała. Była ona, jeśli mówimy o wieku XVI, XVII i XVIII, no przede wszystkim polska sztuka walki to proces. To nie jest jednostkowa, istniejąca z określonymi, niezmiennymi wzorami sprawa, tylko właśnie proces. Proces, który właśnie trwał od XV, no w zasadzie do XIX wieku, no dzisiaj jest odtwarzana tutaj no, w stowarzyszeniu, do którego należy, czyli Signum Polonicum. I właśnie ćwiczymy tutaj w obrębie Signum Polonicum Katowice, gdzie jestem instruktorem i ich prezesa. To oczywiście pracujemy na wzorcach, które są wynikłe z wieloletnich badań naszego mistrza, doktora Zbigniewa Sawickiego. I tak, przede wszystkim sztuka walki. Dla ogólnie mówiąc o sztuce walki, to mamy na myśli właśnie ten XVI-XVIII wiek. To jej podstawy wiążą się z wzorcami średniowiecznymi. Podobnie zresztą jak w elemencie wychowania, tak i w zakresie właśnie sztuki walki. Nasi przodkowie kontynuowali tradycje średniowieczne, jednakże one były poddawane obróbce swoich czasów, czyli zarówno wykorzystywano wpływy obce, które adaptowano, jeśli były skuteczne, jak i również elementy mody i bezpośredniego dostosowania do pola walki. Ponieważ należy wiedzieć, że jest to bardzo wieloaspektowy temat, więc nie jest łatwo określić, czym była polska sztuka walki w danym okresie. Natomiast należy powiedzieć, że inaczej, w pewnym sensie podobnie walczyli husarze spod Klecka w roku 1503 i różniło się to od walki husarzy spod Wiednia w roku 1683, a jeszcze inaczej walczyli husarze spod Raszkowa w roku 1768. Niemniej pewien rdzeń był taki sam dla wszystkich. I oczywiście sztuka walki była zarówno piesza, jak i konna. I to jest bardzo ważne, że jakkolwiek od pierwszej sztuki walki się zaczynało, to tak naprawdę ona była wtórna do szermierki konnej, ponieważ Polacy to przede wszystkim był naród kawalerzystów, była to kawaleria, no i wszystko to, co było sensowne do wykorzystania konno, no to później wykorzystywało się pieszo z drobnymi różnicami. To też sztuka walki polska, wywodząc się od średniowiecza, po kolei miała jednocześnie ten świetny budulec, miała co obrabiać, bo tak jak było wcześniej mówione, polscy szlachcice byli świetnie fizycznie przygotowani do sprostania tym trudom, to też było na kim budować. I tak też właśnie polska sztuka walki się rozwijała poprzez wieki. Oczywiście używano bardzo wielu broni, o których też mówiłem wcześniej. Szabla pojawia się w zasadzie dopiero pod koniec XV wieku. Oczywiście jest znana i wcześniej, ale taki bardziej masowy charakter to jest właśnie od XV wieku. No i jest to adaptowanie rozmaitych wzorów, czy z zachodu, czy ze wschodu, czy z południa, czy z północy. To oczywiście też stricte się przenika samą bronią, ponieważ to jest taki jakby dualizm wzajemnego przenikania się, bo tak jak poszczególne rodzaje broni wpływały na kształtowanie się sztuki walki nią, tak i sztuka walki wymuszała powstawanie określonych wzorców broni tak, by jak najskuteczniej tą sztukę walki móc wykorzystywać. Tak więc powiedzmy, zaczynając ab ovo, no podstawowe zręby wiedzy o staropolskiej szermierce szablowej, która oczywiście nie wyczerpuje tematu, jedynie zaznacza i daje pewne fundamenty, no to jest traktat o szermierstwie. Słynny traktat niedokończony, traktat Michała Starzewskiego, Herbułostoja, napisany około roku 1830, a wydany już w XX wieku przez jego wnuka. Oczywiście mamy duży szereg elementów, źródeł, które uzupełniają ten obraz. Dodatkowo oczywiście są bardzo liczne traktaty, pisma, zarówno polskie, znaczy zagraniczne traktaty, a pisma również polskie, które nawiązują i mówią w pewnych fragmentach o polskiej sztuce walki, z czego możemy poprzez analogię i ekstrapolację wyciągnąć pewne wzorce, no, które nauczamy tutaj w Signum Polonicum. Dzięki Michałowi Starzewskiemu i książce naszego mistrza dr. Zbigniewa Sawickiego, który dokonał interpretacji Jasnu Starzewskiego, znamy staropolskie cięcia. To jest jakby podstawowe, no bo jak mówimy o szermierce szablą, no to zarówno są cięcia, jak i pchnięcia oraz inne techniki, ponieważ tylko na cięciach i pchnięciach się to nie kończyło. Jednakże no podstawowym sposobem ataku dla broni o krzywej głowni, jaką jest szabla, to jeszcze nie mówimy konkretnie o typach szabli, bo to o tym mówiłem wcześniej, prawda? No, fundamentem i istotą jest szabla husarska, jako najdoskonalsza broń biała, ale powiedzmy to nie jest jakby tutaj temat tego podcastu. Więc mamy cięcia staropolskie. Oczywiście one są o bardzo interesujących i ciekawych nazwach, które zresztą przytaczam, kontynuuję się w swojej książce. Wydawałyby się na pierwszy rzut oka dziwne, bo to jest na przykład frąb, odlew, czy też wlic. Opcjonalnie cięcia na przykład wręczne, jak wręcz czy wlew, które wydają się dziwne, ale tak naprawdę jeśli się zastanowimy, no to cięcie wrąb jest tak wykonywane, żeby się wrąbać właśnie przeciwnika. Cięcie odlew idzie od lewej strony. Cięcie wręcz właśnie wchodzi w rękę, więc to wszystko ma swoje głębokie znaczenie, które zresztą tłumaczę w książce. Ważne, że już w obrębie całego ćwiczenia polskiej sztuki walki, polskiej szermierki, my również w tym całym ćwiczeniem i posługiwaniem się chociażby nazewnictwem już kultywujemy nasze tradycje, pamięć o przodkach i nasze dziedzictwo kulturowe, co już w sobie niesie fantastyczny ciężar gatunkowy. generalnie w posługiwaniu się polską bronią białą przy cięciach celowaliśmy albo w rękę przeciwnika, to były cięcia wręczne. Każdy oczywiście ma swoją nazwę oraz powiedzmy ciało przeciwnika w strefę rdzenną. No głównie tu mówimy o klatce piersiowej, głowie, która była najczęstszym celem ataku w polskiej szermierce i powiedzmy udach. I to się więcej tym to różniło, że cięcie wręczne no, nie zabijało, bo uderzenie w rękę czy tam pod kolanem no, nie zabije, ale może przeciwnika rozbroić, a jednocześnie trafiamy w coś, co wystaje, mówiąc kolokwialnie, jest bliżej nas niż klatka piersiowa przeciwnika, więc jest w to łatwiej trafić. No a strefa rdzenna, no to trudniej trafić, ale porażenie w głowę, no powiedzmy, bardzo często mogło już walkę zakończyć. Mm. Więc tu oczywiście bardzo, bardzo ważne jest również to, że w naszej, ponieważ w naszej kulturze, w naszej historii, tak jak mówiłem, sztuka walki to jest proces, więc się różniła sztuka walki w XVI czy w XVII wieku, również różniła się pod wpływem tego, jak przychodziły wzorce zachodu, no po walce na przykład z zachodnimi przeciwnikami, jeśli uważano, że tam było coś skuteczniejsze, to korzystano i brano od nich, jak na przykład pchnięcia na wprost, do których była potrzebna mniej wygięta szabla. Wykorzystywano wzorce wschodnie, południowe. Z tego mamy na przykład właśnie cięcie tureckie, które jest cięciem na odlew, ale generalnie właśnie w polskim tym dziedzictwie kulturowym konkretne ataki, konkretne techniki miały swoje nazwy, przy czym czasami ta sama technika miała różne nazwy w różnych regionach, ponieważ w Polsce, to też jest taka ważna analogia, choć może wydać to dziwne, nie istniała jedna sztuka walki. Albo może tak, istniał wspólny rdzeń, który był nauczany w całym państwie przez te wieki, natomiast każdy dwór, każdy dwór szlachecki, czy każdy pałac magnacki, czy każdy region miał, to była swoja własna regionalna szkoła walki, wytwarzająca swoje własne wzorce i na przykład regiony na południu Polski rozwijały bardziej pod wpływem wzorców południowych, a na przykład sztuka walki w regionach zachodnich czy północnych mogła mieć większe wpływy sztuki walki zachodniej Europy.
Ja, panie rotmistrzu, przepraszam, pozwolę sobie tylko przeczytać te nazwy cięć, bo one są faktycznie bardzo inspirujące i być może, że właśnie będziemy mogli słuchaczy odesłać do pana książki, gdzie to jest wszystko wytłumaczone. Wrąb, odlew, nyrzek, podlew, w lic, w zerk, w pierś, w łęk, w trok, w kłąb, w brew, w pion, a następne wręcz, w łąż, w nik, w lew, w kłącz, w trzon, w kiść i w kieł. Fascynujące nazwy.
Tak, to są nazwy fascynujące, które jednocześnie niosą potężny ładunek kulturowy, ale należy też zauważyć bardzo ważną sprawę, którą tylko zanim to rozwinę, no to bardzo ważne jest wpływ rdzennych cięć, czyli to, że polskie techniki w większości przypadków musiały zatrzymywać się w centrum owego koła, o którym mówię w książce, czyli po prostu polski szlachcic przede wszystkim musiał opanować kontrolę broni. I to jest najważniejsze, bo nie sztuką było wprawić broń w ruch tak, żeby ona sobie leciała i nas odsłoniła, jeśli nie trafimy przeciwnika, tylko właśnie musieliśmy ćwiczyć tak, żeby cięcie można było w każdym momencie zatrzymać i przejść do obrony, kontynuować atak. I to dopiero zapewniała ta kontrola własnej broni, zwiększała nasze szanse na sukces. I tak jak pani tu wymieniła te nazwy staropolskich cięć, to są de facto nazwy kierunków cięć, tak naprawdę. No bo tam na przykład cięcie w derk to jest kierunek górny, poziomy, idący w twarz z lewej i z prawej strony. Więc to są głównie kierunki, natomiast same konkretne techniki, sposób ich wykonywania, tam również właśnie kierunek, w historii przetrwały rozmaite nazwy, takie jakie właśnie, jak na przykład cięcie senatorskie, bardzo pięknie brzmi, prawda? I to jest właśnie, o czym pisze w książce doktor, nasz mistrz doktor Sawicki właśnie odkrył, że to cięcie odpowiada cięciu nyszkiem, czyli piekielnej polskiej czwarcie, o której jeszcze zaraz powiem. To są takie cięcia jak cięcie referendarskie, Może być cięcie siczowe, cięcie ojcowskie, znamy cięcia tasakowe, cięcia ordyńskie, wołoskie, bracławskie, także cios kradziony. Część została nam przekazana w dziełach kultury, w poezji, część w rozmaitych materiałach historycznych innego typu. I to też jest jak najbardziej nasze dziedzictwo. I należy nie podchodzić do tego, że ach, to jest dawna sprawa, przeszła i nie ma z tym nic wspólnego podczas naszych czasów. Absolutnie nie, bo jeśli kultywujemy polskie tradycje poprzez sztukę walki, to należy cały ten w cudzysłowie bagaż kulturowy nieść ze sobą. Tego problemu nie mają na przykład Japończycy, którzy ucząc się swojej sztuki walki. Powiedzmy tutaj w zakresie kenjutsu, czy to tam batodo, czy kendo, czy właśnie jaido, to przede wszystkim w tej sztuce walki oni również uczą się i poznają swoją kulturę i swoje dziedzictwo. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby sztuki walki nie traktować jako po prostu machanie kawałkiem żelaza. Mhm. Na ktoś to może, ale to będzie niepełny obraz tego, czego oczekuje się po edukacji mistrza sztuk walki. Mhm. Więc mamy tutaj właśnie te różne nazwy tych cięć, ale najsłynniejszym polskim cięciem to jest cięcie nyszkiem. To jest piekielna Polska czwarta. Cięcie, które jest niezwykle skuteczne i bardzo trudne do wykonania. Znamy je z szeregu materiałów historycznych, jakkolwiek jest to takie swoiste signum polonicum, znak polski to cięcie, obok również znanych cięć krzyżowych, przy czym cięcie krzyżowe, ostatnio taki dość nośny temat, jest czasami identyfikowane, że to jest po prostu polska szermierka. To raczej w drugą stronę. Po prostu polska szermierka ma w swoich zasadach istotę cięć krzyżowych, które zresztą znane były również na zachodzie Europy, sama istota cięć krzyżowych. Więc po prostu polska sztuka walki, wywodząc się z dziedzictwa średniowiecznego i z dziedzictwa walki kordem, po prostu zaadaptowała również te wzorce i twórczo je rozwinęła. Bo tak należy podchodzić do polskiej sztuki walki, która właśnie jako proces adaptowała obce wzorce. Zresztą tak samo było w zakresie tworzenia broni, co było przy opisie szabli husarskiej czy zbroi. No, dostosowywanie się do przeciwnika i do panujących czasów. No ale oczywiście w polskiej szermierce używano nie tylko cięć, również pchnięcia. No, przez długi czas toczyła się dyskusja, czy szablą można w ogóle pchnąć. No, z perspektywy czasu wydaje się to dość śmieszna dyskusja, bo można jak najbardziej, a wręcz pchnięcia były bardzo, bardzo skuteczną, są skuteczną techniką. No, niemniej do tego potrzebny jest też odpowiedni typ szabli, żeby szermierka była tą bronią pchnięcia jak najskuteczniejsza. Ale powiedzmy, na cięciach i na pchnięciach świat się nie kończy. Przecież były również rozmaite inne techniki zaawansowane, które nauczamy również naszym stowarzyszeniem. No, tam, żeby tylko wymienić kołowania, zmyłki do cięcia, zmyłki do pchnięcia, przechwyty broni przeciwnika, przechwyty ręki przeciwnika, bloki dłonią, dźwignie, rzuty obalenia czy uderzenia rękojeścią. Bo, co bardzo ważne, polska szabla, no dla uproszczenia nazwijmy to, już skupmy się na szermierce szablą, choć to oczywiście można wykonać i pałaszem, i kordem, i w ogóle każdą bronią o charakterze siecznokolnym, no to wykorzystujemy, to z reguły była broń jednoręczna, choć oczywiście husarze zdarzało się, że wykorzystywali również miecze oburęczne. Zresztą był taki okres, że szlachta chadzała również z bronią oburęczną, ale wracając do broni tej jednoręcznej, no to druga ręka, to nie tak, że po prostu sobie wisi czy gdzieś jest oparta, tylko ona również jest bronią, bo w walce całe ciało wojownika jest bronią. To też niczym dziwnym jest przejęcie, kiedy blokujemy swoją bronią, którą trzyma jedna ręka, broń przeciwnika, no to nasza druga dłoń może tą broń czy też rękę przeciwnika przechwycić i ułatwić nam zwycięstwo. I to tak, żeby nie wgłębiać się w temat, bo to oczywiście tak na sucho ciężko przedstawić i żeby sobie słuchacze wyobrazili, no nie, bo to tak naprawdę, żeby to poznać, trzeba to w praktyce zająć się tym. To po prostu chodzi o to, żeby sobie tutaj słuchacze uzmysłowili, że sermierka czy sztuka walki to nie było po prostu prostackie ciachu-ciachu dwóch gości, tylko wyrafinowana, oczywiście brutalna, oparta na sile i szybkości, wytrzymałości, jeśli mówimy o walce dwóch dobrych zawodników, walka pełna rozmaitych zmyłek i sposobów, jak przechytrzyć przeciwnika i przebić przez jego obronę.
Tyle atak, a co z obroną?
W zakresie obrony, no to w polskiej sztuce walki, no to mamy zarówno na tak zwane zasłony statyczne, czyli po prostu zasłonięcie się swoją bronią, jak i zbicia, czyli taki powiedzmy kontratak w broń przeciwnika, żeby ją odsunąć z toru, który leci w naszą stronę. No, ale też można było wykonać kontrtechnikę, uderzyć szybciej, zasłonić się ręką, to znaczy w tym znaczeniu ręką, że albo atakującą, jeśli jesteśmy wystarczająco szybcy, wejść w atak przeciwnika i naszą wolną ręką, która nie trzyma broni, uderzyć w rękę przeciwnika i ją przechwycić, która dzierży broń, wtedy on jest odsłonięty i możemy go porazić. No ale również, jeśli miało się karwasz, o którym była mowa w innym podcaście, lub tarczę, no to można się było tą ręką zasłonić, a wtedy następnie lub równocześnie zaatakować bronią wywierzoną w swojej drugiej ręce. Więc to po prostu było bardzo, bardzo zarówno skomplikowane, jak i dość proste, co się może wydawać dziwne i piękne. No oczywiście była też sztuka poruszania się, no bo w walce to jest niezwykle ważne poruszanie się. Oczywiście w walce konnej to nie mamy poruszania się nogami, to wtedy porusza się koń. Więc to jest ta wyższa szkoła jazdy, że tak powiem tak kolokwialnie i dwuznacznie. I wtedy po prostu musimy być tak wyszkoleni, mieć tak wyszkolonego konia, że koń wspomaga wykonywanie przez nas technik. Natomiast na ziemi, no to sami odpowiadamy za siebie, no i musimy się w odpowiedni sposób poruszać. No też nie będę mówił o szczegółach, o tym poruszaniu się, no bo to też jakby to nie jest tutaj czas i miejsce, no bo to też ciężko, żeby sobie słuchacze zwizualizowali. No niemniej właśnie poruszanie się było bardzo ważnym elementem sztuki walki.
Panie rotmistrzu, w swojej książce wspomina pan o walce dwoma szablami. To wydaje się no, wręcz nieprawdopodobne, ale jest prawdziwe, czy tak?
Tak. Tu temat walki dwoma szablami, oczywiście na wyższe stopnie szkoleniowe w Signum Polonicum również nauczamy i tych wzorców. To walka dwoma szablami, ten podrozdział, który mam w swojej książce, jest właśnie wynikiem moich badań, fascynujących badań nad tą tematyką. No, pierwszy trzeba zadać pytanie, czy staropolski wojownik mógł władać dwiema broniami, i odpowiem od razu, żeby nie było tutaj, prawda, hitchcockowego suspensu, jak najbardziej. Polski wojownik, no, jeśli przyjmiemy, że husarze byli najlepszymi wojownikami, no to właśnie oni mogli, oczywiście nie znaczy, że każdy i zawsze umiał to robić i władał dwiema broniami, było to możliwe, że władał dwiema szablami. Wydaje się to wręcz naturalnym rozwojem w sytuacji, w której jak w sztuce walki mamy walkę jedną bronią, jedną ręką i użycie drugiej ręki czy to do ataku, czy to do obrony, ale pozbawionej uzbrojenia ewentualnie starczą, bo to metodologicznie wyższym poziomem jest uzbrojenie się w drugą broń w drugiej ręce, tak żeby nie tylko ona mogła się bronić, ale również aktywnie atakować. W dziejach wojskowości, w dziejach sztuki walki na świecie nie jest to nic dziwnego, że w rozmaitych kręgach kulturowych wojownicy, zdarzali się oczywiście, to zawsze był najwyższy poziom wyszkolenia, którzy walczyli jedną dłuższą bronią w prawej i krótszą bronią w lewej ręce. No z reguły prawa, lewa, no mogło być odwrotnie, ale mniej więcej na całym świecie ręką główną była ręka prawa, więc z reguły ona władała tą bronią dłuższą. I czy to było na zachodzie Europy, gdzie po prostu rapier trzymano jedną ręką, a lewak, czyli taki krótki sztylet w drugiej, czy w japońskiej sztuce walki Niton Ichiryu. Najbardziej znanym przedstawicielem jest słynny Musashi Miyamoto, gdzie po prostu w jednej ręce trzyma się honzashi, czyli broń dłuższą, a w drugiej ręce wakizashi, czyli broń krótszą. Mogła też być walka dwoma krótszymi ostrzami, jak filipińska Eskrima Arnis. To generalnie to było dość znane na świecie. I oczywiście tą krótszą bronią głównie blokowano, czyli ona po prostu spełniła rolę obronną, no takiej aktywnej tarczy, no ale była też możliwość, ponieważ miała przecież ostrą krawędź, ostry szpic, no można nią było również zaatakować. Więc ona była defensywno-ofensywna, co jest już jakimś tam postępem w stosunku do, no z reguły tylko defensywnej ręki lub defensywnej z pewnymi aspektami ofensywnymi tarczy, ponieważ należy sobie mieć świadomość, że tarcza nie służyła tylko do obrony, ponieważ można było świetnie tarczą odepchnąć przeciwnika, więc wykonać swoistą ofensywę, czy też uderzyć krawędzią tarczy poprzez potężne uderzenie obuchowe, które naprawdę miało dewastujący wpływ na przeciwnika, więc tarcza nie była tylko do obrony, tak na marginesie. Jakkolwiek, wracając, to mówimy teraz o walce szablą, bronią dłuższą i krótszą, ale w Europie na podstawie analizy traktatów od XVI do XVII wieku, które zresztą wymieniam w swojej książce, była jeszcze w sensie znana głównie tylko Europie, to nie wykonałem tak głębokich badań odnośnie innych kontynentów, ale wydaje się, że jest to generalnie jakby europejska sprawa, był pogląd, że walka dwiema broniami długimi o jednakowej długości, dwoma długimi brońmi w dwóch rękach, jest absolutnie najwyższym poziomem wyszkolenia, czyli jeszcze o ten etap wyżej niż dłuższa i krótsza w prawej i lewej ręce. I tak też ten szereg traktatów europejskich o tym mówi. Jest to jakby pierwszy element, który właśnie wskazuje na to, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłem we wcześniejszym podcaście, młodzież polska często, nie tylko młodzież, jeździła po Europie w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku i zapoznawała się ze wzorcami dawnych obcych sztuk walki, nabywała księgi, traktaty, więc mogła poznać teorię, a nawet w praktyce zobaczyć, jak wygląda posługiwanie się dwiema długimi, jednakowej długości broni. Oczywiście większość traktatów teorii europejskiej dotyczy mieczu rapiera, jakkolwiek występują też walki na mesery, no coś, co wygląda jak szabla, co zresztą opisuje w swojej książce. Powiedzmy ten element, że kucharz mógł to poznać. Dalej dysponujemy materiałem ikonograficznym, który wskazuje, że w XVII wieku, w drugiej połowie XVII wieku, na terenie Polski byli ludzie, którzy potrafili władać dwiema szablami. I wreszcie mamy źródło, no co prawda z XIX wieku, ale mówiąc właśnie o wydarzeniach z początku tego wieku, czyli o walce takiego polskiego wojownika, który był doświadczonym żołnierzem, więc zażywszy na okres, w którym to się działo, no wszystko, cała jego nauka i wzorce wywodziły się z drugiej połowy XVIII wieku, czyli no dziedzictwo, prawda, ostatnich husarzy, czy ogólnie dziedzictwa Wojska Polskiego, polskich wzorców, który właśnie posługiwał się sztuką krzyżową i walczył na dwa pałasze. Więc mamy te elementy, które wskazują, że była możliwość, że polski szlachcic, husarz, mógł znać walkę dwoma szablami. I teraz, jeśli przyjmiemy, a z tego, co wcześniej mówiłem, no tak, tak można to przyjąć, bo tak też z materiałów historycznych wynika. Husarze polscy byli najlepszymi, najbardziej wyszkolonymi i najbardziej świadomymi, najbardziej oczytanymi wojownikami, no to nie byłoby nic dziwnego, gdyby wojownik osiągnął taki poziom i miał jednocześnie taki poziom intelektualny, bo tu nie tylko chodziło o poziom rozwoju fizycznego, ale intelektualnego, że chciałby, żeby jego umiejętności wskoczyły na wyższy poziom. No i właśnie tym wyższym poziomem mogło być władanie dwiema szablami. To też w oparciu o te przytoczone wcześniej materiały i tutaj wnioskując z, prawda, per analogiam, wysuwam tezę w swojej książce, że jak najbardziej polski szlachcic, polski husarz mógł władać dwiema szablami, czy dwiema długimi broniami, wykazując najwyższą formę umiejętności szermierczych. A władanie dwoma szablami oznacza nie tylko to, że można zaatakować naraz obiema broniami, ale również można się obiema broniami bronić, jeśli przeciwnicy atakują z różnych stron, jak i można jedną ręką się bronić, drugą atakować. I to jest w zależności od sytuacji zapewnia największą elastyczność i największe możliwości ofensywne i defensywne, jakie no w zasadzie zna świat, znają światowe sztuki walki.
Niesamowite. Mamy z czego być dumni. Panie rotmistrzu, kiedy myślimy husarz, to większość z nas ma w głowie obrazy filmowe i oczywiście najbardziej spektakularne to są pojedynki również, ale to jest husarska szarża. I jak wyglądała ta szarża?
Szarża, no to jest, oczywiście na samym początku warto powiedzieć, że szarża to termin, który nie był znany w XVII wieku. Nie znano terminu szarża, był tylko na przykład atak lub natarcie. Więc to jest termin XIX-XX-wieczny. Natomiast szarża jest to generalnie właśnie natarcie konne, z reguły w szyku, będzie na przeciwnika. Oczywiście może mieć różne formy, ale tym jest właśnie szarża. No i jeśli chodzi o szarżę husarzy, to mamy jej opis z kilku źródeł, dość mało dokładnych i bardziej opisowych, i z regulaminu z roku 1704, to jest regulamin, instrukcja hetmana wielkiego koronnego Hieronima Augusta Lubomirskiego, który nosi bardzo ciekawe i oczywiście typowo barokowy przydługi tytuł Ordynacja hetmańska oraz informacja wszystkim komendantom, pułkownikom, rotmistrzom, porucznikom, chorążym, namiestnikom i całemu rycerstwu, jaki porządek trzymać mają idąc do szyku przeciwko nieprzyjacielowi i w polowej formalnej bitwie. Więc no już tam po prostu nie ma w ogóle słowa szarża, ale to właśnie dotyczy właśnie iść w szyku przeciwko nieprzyjacielowi. Jeśli chodzi o komendy, które były w tym regulaminie zapisane, i to ograniczmy tutaj dla husarii, kiedy już żołnierze, wojownicy, rycerze stoją, siedzą na kolei, są przygotowani do ataku, no to dowódca wydał takie komendy jak: uciszcie się, ściśnijcie kolano z kolanem, szable na temblaki, złóżcie kopie. I następnie był przeprowadzony atak na przeciwnika. I co z tego wiemy? No przede wszystkim to, że najpierw było, żeby się żołnierze ucieszyli, no to czyli skupili, przygotowali mentalnie do ataku. Następnie słynne ściśnięcie kolano z kolanem. Ponieważ dotychczas w literaturze, potem starszej literatury, uważano, że zaczynano atak w szyku rozproszonym i ściśniano się w czasie ataku, tu widzimy, że ściśnięty szyk był od początku. To oczywiście nie wyklucza umiejętności rozszerzania szyku i go zwężania w czasie walki, żeby zmniejszyć skutek ostrzału przeciwnika, głównie artyleryjskiego. Niemniej taka podstawowa szarża opierała się na tym, że już rozpoczynano uderzenie w szyku zwartym, kolano w kolano. To coś w sumie mało osiągalnego dla jeźdźców z zachodu. Szable na temblaki, no to jest to, co też mówiłem przy okazji szabel, że już wyjmowano broń przed atakiem i sobie zawieszano tak, że po skruszeniu kopii można było od razu do tej szabli sięgnąć, a nie trzeba było jeszcze tracić te pół sekundy na wyciągnięcie z procher. I następnie złóżcie kopie, czyli już przygotowywano się na złożenie w pół ucha końskiego. Jeśli kopie były dłuższe, no to zachowywano sztylet skopi w toku, no i następnie ruszano, najpierw był, stosując dzisiejszą terminologię, stęp, potem kus, galop, no i na końcu najszybszy galop, czyli cwał, już najbliżej przeciwnika. No i w ten sposób uderzano. Oczywiście były rozmaite okrzyki już w czasie samej szarży, które nam źródła przekazują. Mogło to być takie bardzo swojskie wio-wio, mogło być naprzód. Żołnierze często sobie w ataku, już w samym ataku, dodawali właśnie animuszu okrzykami. Mogło to być Bizadi, mogło być Jezus Maria, czyli też element religijny. Więc jak najbardziej tak to wyglądało. I generalnie szarża zaczynała się tam, powiedzmy, kilkaset metrów od przeciwnika, żeby jak te kilkadziesiąt metrów przejść w ten najpełniejszy atak, ponieważ wcale jest bardzo ciężko utrzymać szybko ano w kolano, a właśnie chodziło o to, żeby uderzyć maksymalnie ściśniętą równą ścianą przeciwnika, żeby go przełamać. Czasami zaczynano oczywiście inaczej, jeśli były takie wymogi, że na przykład od razu z miejsca startowano galopem, jeśli do przeciwnika było bardzo blisko lub wymagała tego sytuacja na polu walki. Co ciekawe, sztandary rozwijano dopiero właśnie do bitwy, do ataków przeciwnika. Poruszano się przed bitwą ze zwiniętymi sztandarami dla ich po prostu osłony, no bo czy dzisiaj, czy w dawnych czasach takie piękne, często haftowane i misternie wykonane sztandary mogły się po prostu zniszczyć i były drogie. Dlatego też dbano o to właśnie w ten sposób. I tak mniej więcej ta szarża wyglądała. No i następowało uderzenie na przeciwnika. I tu wtedy następuje bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ jak husaria uderzyła na przeciwnika i skruszyła kopię o ten pierwszy, drugi szereg, no bo czasami, tak było wcześniej mówione, kopia mogła przebić jednego, dwóch, trzech, no nawet sześciu przeciwników, no to nie zawsze zdarzało się, znaczy to co mogło się wydarzyć, kiedy husarz już uderzył? No najczęściej po prostu przeciwnik został przełamany, husaria wjeżdżała w przeciwnika, odrzucano kopię, chwytano za szable, pałasze i po prostu siekano uciekającego przeciwnika. No było najczęściej. No ale mogło się zdarzyć, że po tym uderzeniu przeciwnik został wstrząśnięty, ale nie uciekł. Więc odrzucali kopię i również chwytali za szable, pałasze i rozpoczynała się walka wręcz. I wtedy najczęściej po dłuższej walce ten przeciwnik został odepchnięty i zmuszony do ucieczki. No ale mogło się też zdarzyć i nie było to takie rzadkie, ponieważ bardzo często atakowano wielokrotnie liczniejszego przeciwnika i jedna szarża nie wystarczała, że po uderzeniu przeciwnik twardo stał. Ale chciano wykorzystać maksymalnie swoje siły, żeby móc ponownie uderzyć na przeciwnika, więc wtedy było znane w Polsce od XVI wieku przynajmniej, bo tak mówią traktaty naszych strategów, uchodzenie odwodem, uchodzenie sprawą, czy też tylko uchodzenie w nazwie. Ustępowanie odwodem, uchodzenie sprawą, tudzież uchodzenie. I to była bardzo skomplikowana, ale niesamowicie skuteczna taktyka jazdy polskiej, która wymagała żelaznego wyszkolenia kawalerzystów indywidualnie i grupowo oraz wielkiego zaufania do swoich towarzyszy boju i wysokiego morale, naprawdę wysokiego morale, ale też była bardzo skuteczna do osłabienia przeciwnika. No bo jeśli sobie wyobrazimy, że tego przeciwnika jest bardzo dużo i taki oddział husarii, no ułatwienia sobie przyjmijmy, że 200 uderza na przeciwnika, kruszy te kopie, no ale przeciwnik dalej do nas naciera, nie został przełamany, a my chcemy na niego ponownie uderzyć. I w tym momencie właśnie w oparciu oczywiście o odpowiednie informacje dźwiękowe, o okrzyki, zastosowano właśnie tą taktykę ustępowania odwodem. Ponieważ oddziały można, z dawnych czasów to były husy, tutaj dla ułatwienia można tak powiedzieć, że po prostu oddział kawalerii polskiej, czyli chorągiew, mógł się dla ułatwienia powiedzmy podzielić na kilka hufów i także powiedzmy oddział A kontynuuje walkę z przeciwnikiem. Czyli dajmy na to 100 husarzy dalej walczy, zasłaniając resztę. Natomiast setka odwraca konia w miejscu i odjeżdża o powiedzmy 50 metrów od szyku przeciwnika. Następnie ta setka, która walczy, odwraca się, odjeżdża, a ta setka, która odjechała, wykonuje szarżę i uderza w przeciwnika, zasłaniając tych, którzy uchodzą, tą setkę, która wcześniej walczyła, żeby przeciwnik nie wsiadł im na kark. I wtedy walczy kolejna, ta pierwsza setka, która się wycofała, walczy znowu, a ci, którzy się wycofali, się uszykowali i tak falowo w ten sposób można się wycofywać kontrszarżami. Jest to bardzo trudna sztuka. No ją dokładnie tutaj w oparciu o te traktaty opisuję w książce, bo to może być bardzo trudne do wyobrażenia, tak jak to opisuję, bez tam dokładnej analizy tekstu. Niemniej uważano, że to uchodzenie odwodem powoduje bardzo mocne wyczerpanie sił przeciwnika i w efekcie ono samo może doprowadzić do przełamania tego szyku przeciwnika, a jednocześnie pozwala na wycofywanie się, kiedy przeciwnika jest bardzo dużo, z bardzo małymi stratami, ponieważ chaotyczna ucieczka z reguły, jak pokazuje historia wojskowości, przynosi bardzo duże straty uciekającym. Dlatego też to było najskuteczniejszy sposób zarówno na zmęczenie przeciwnika, jak i też na skuteczne wycofanie się bez wielkich strat. Zresztą tutaj odpowiednie cytaty są w mojej książce z dzieła, z artykułów hetmańskich Floriana Zebrzydowskiego z roku 1561. Więc szarża to był... Sprawa była bardzo skomplikowana, taktyka skomplikowana, ale dopiero to właśnie połączone razem z tym ustępowaniem odwodem, to powodowało, to była kolejna składowa, dlaczego polska kawaleria, polscy husarze w tym przypadku byli tak skuteczną i morderczą formacją. To wtedy dzięki temu sobie można wyobrazić, jak były możliwe takie sukcesy jak w bitwie pod Lewlem, gdzie przeciwnika było 10, a nawet i więcej, w zależności od tego, jak czytać się źródła, a mimo wszystko ten przeciwnik no, nie pokonał polskiej kawalerii i został odparty, więc tam na pewno wykorzystano tą taktykę. Więc póki polscy kawalerzyści ją znali, a znali ją w XVI-XVII wieku, to była to bardzo skuteczna formacja. No, dopiero w XVIII, jak źródła też pokazują, kiedy spadło wyszkolenie, ale przede wszystkim morale, już nasi nie ustępowali odwodem, wobec czego nie byli już tak skuteczną kawalerią. Ale póki morale było bardzo wysokie, a wszystko tak naprawdę kręci się wokół morale, to doliczając świetne wyszkolenie, to polscy kawalerzyści byli prawie nie do pobicia.
To brzmi niesamowicie, ale to też chyba musiało wyglądać niesamowicie. Czy to jest prawda, czy to jest legenda? No wprawdzie będziemy o takich najbardziej spektakularnych zwycięstwach husarii rozmawiać w innym podcaście, ale pod Wiedniem Austriacy przerywali walkę, żeby oglądać szarże polskich husarii. Czy to jest prawda?
Tak, w literaturze podaje się ten przykład, że kiedy ruszyła ta największa szarża w dziejach wojskowości na świecie, czyli 20 tysięcy kawalerzystów polskich, austriackich i niemieckich, i te 20 tysięcy było prowadzone przez ponad 3 tysiące polskich husarzy, polskich kopijników, to wtedy, kiedy ta największa szarża szła ze wzgórz z Kalenbergu, po stokach Kalenbergu na prosto na główne siły armii tureckiej i na namiot wezyra, wielkiego wezyra Kary Mustafy, to walczące w centrum i na lewym skrzydle wojska austriackie i niemieckie wstrzymały właśnie natarcie, żeby podziwiać no, widok, który nigdy się już nie miał powtórzyć w dziejach świata.
Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z tą dumą w sercu i z widokiem szarżujących ze wzgórza Kalenberg husarzy. Bardzo dziękuję, panie rotmistrzu.
Bardzo dziękuję, pani redaktor.